Mała Czarna.
Mamy 10:21, słuchają Państwo Radia Poznań i oczywiście mówiliśmy dzisiaj dużo o rogalach. Czas porozmawiać o nich jeszcze więcej, to do tego z ekspertem z nami w studio Wit Jaskulski z piekarni Chlebszy. Witaj serdecznie.
Cześć, witam, dzień dobry.
Ale zanim dojdziemy do rogali, to stwierdziłem, że może zaczniemy od Twojej historii, bo jest dosyć zaskakujące, jeżeli chodzi o elementy zawodowe i Twoje CV, bo tak naprawdę masz już dobrze prosperującą piekarnię. Ona tam furka, działa i świetnie funkcjonuje, no ale jeszcze 5-6 lat temu wyglądało to zupełnie inaczej.
Tak. Piekarzem jestem od 6 lat. Przedtem...
Przepraszam, że zapytam, a jesteś w wieku?
No 50 plus.
No
dobry
właśnie.
Plus.
To tak dosyć
tak,
późno
przez,
jak na zmianę
przez
branży.
Przez ponad 20 parę lat, prawie no, ponad 20 lat sprzedawałem słupy energetyczne, mufy do łączenia kabli wysokiego, średniego napięcia. Takie rzeczy raczej przemysłowe i mało potrzebne Kowalskiemu. No i 6 lat temu małe perturbacje, zmiany. Jeden z prezesów pomógł mi podjąć decyzję, żeby to wszystko rzucić.
Ale to chyba trudna decyzja, żeby rzucić po tylu latach całą branżę. I...
To jest moment, żeby... Człowiek eksploduje, ma dosyć i zajmuje się czym innym, szuka sposobu na siebie.
A, czyli cokolwiek, byle nie to, w czym
nie,
się siedzi,
było tak, że rzuciłem to wszystko tak, jakby szlak mnie trafił, przepraszam. Mhm. I zacząłem szukać pomysłu na siebie. A że zawsze lubiłem kuchnię, gotowanie, pieczenie, no to padło na chleb. Na początku, nie, jeszcze nie chwaliłem się tym jakoś szerzej, ale mieliśmy piekarnię w domu. Piekłem dla znajomych, dla... To grono było coraz szersze.
Ale to była taka piekarnia już w miarę profesjonalna, czy po prostu piekarnik w kuchni i tyle, czy jednak już był?
To jest dobre pytanie, bo piekarników było 3.
A to nie każdy ma 3 piekarniki
jak
w domu.
Jak przyjeżdżał transport z mąką, to trzeba było na 4. piętro wnieść tonę albo 1,5 tony mąki. No i w momencie, kiedy to już się tak rozwinęło, że w domu już tego... Był odbiór sanepidu, było wszystko zgodnie z przepisami. Tego się już nie dało jako domowe wypieki robić. No to podjąłem decyzję, że przenosimy się do... Otwieramy piekarnię. No i
ta piekarnia powstała z potrzeby czego? Z potrzeby spożywania lepszego chleba? No bo najpierw zacząłeś piec dla siebie.
Z chlebem to było tak, że takim... Dlaczego chleb, a nie coś innego? No bo nie mogłem znaleźć dobrego chleba żytniego ze śliwką. I zacząłem z tym chlebem próbować, aż wyszedł taki, który mnie zadowalał. No i to też pociągnęło całą resztę. Stąd piekarnia i to tak się przez pączkowanie rozwija, nie?
Mhm. No i wtedy stwierdziliście, że wyjdziecie z tej kuchni.
Tak,
że piekarniki to za mało.
Że, może nie za mało, po prostu 3 piekarniki w domu to za dużo. Nie dało się już normalnie funkcjonować i wtedy poszła decyzja, że otwieramy normalną piekarnię z normalnym piecem, z normalną mieszałką, żeby to można było normalnie działać.
I byliście zaskoczeni, jak to wyglądało, kiedy wyszedłeś i zmieniłeś branżę?
Plan był taki, że będzie to mała pracownia, będę ja, może jakiś pomocnik i ktoś do sprzedaży, a pierwszy weekend myśmy to otworzyli 17 listopada 5 lat temu i w pierwszy weekend, jak mi się ustawiła kolejka po chleby, no to wiedziałem, że potrzebuję dużo pomocy. Przez pierwsze pół roku to wyglądało w ten sposób, że przyjeżdżałem do piekarni w poniedziałek rano, żona mnie zabierała w sobotę po 16. Także ja tam spałem, mieszkałem, piekłem chleby.
Czyli piekarz pełną gębą. Człowiek, który żyje w mące.
No. Brzmi to teraz tak przyjemnie, ale to mówię, pierwsze pół roku zawsze najgorsze.
No ale dobrze, to w takim razie na czym polega sukces? I teraz możemy mówić o tym ogólnie, tych rzemieślniczych piekarni, które powstają jak grzyby po deszczu. No, bo chleb teraz można w każdym dyskoncie dostać.
Tak, wszędzie jest chleb, ale moim zdaniem nie każdy powinien się chlebem nazywać, bo... Sukces tych rzemieślniczych polega na tym, że ten chleb jest tak jak dawniej, tak jak kiedyś. U mnie chleby są woda, mąka, sól. Praktycznie do chleba nic więcej nie potrzeba.
Kiedy w domu przygotowujemy chleb, właściwie korzystamy też z tych składników.
Dokładnie. A Teraz w chlebach, w tych w sieciach handlowych, no to w jednym chlebie jest, nie wiem, 18-20 składników, które są, jedne utrzymują wilgotność, przedłużają żywot, no po prostu rzeczy, które nie są potrzebne w normalnym chlebie. W prawdziwym chlebie.
Czyli to jest trochę taka tablica Mendelejewa trochę przy okazji jednego prostego produktu.
Jak we wszystkim.
Czyli
w każdej żywności.
Czym się powinien charakteryzować dobry chleb, jeżeli mielibyśmy sprawdzać taki chleb i określać go, jeżeli mamy go już w domu?
Ja może nie będę ogólnie, tylko powiem, jak ja to robię i uważam, że tak powinno się większość chlebów robić. Robimy, naszym głównym to jest, robimy chleby żytnie. I tam jest, bardzo ważne jest to, żeby ta mąka była dobrze przefermentowana. Czyli proces od robienia chleba od startu do wsadzenia do pieca, no to u mnie to jest 26, 28, 24 godziny. Zależy jaki chleb, jak jest na zewnątrz, jakie temperatury. I wtedy ta mąka, ten chleb oddaje mikroelementy, wszystkie witaminy. To, co jest w mące, w ziarnie, jest, może przejść poprzez fermentację, przechodzi dalej i to jest, można to wykorzystywać.
Tak, dobrze. Później taki upieczony chleb, jak się zachowuje? Jak długo zachowuje świeżość? No bo z jednej strony nie ma tych wszystkich elementów, o których wspominałeś, który ma ten chleb dyskontowy.
No tak. I teraz taki chleb żytni, dobrze zrobiony, no to jest w chlebaku, w jakiejś ciereszce, 5 dni, 10 dni, no aż go zjesz. Nie ma... On się nie dojrzewa. Wydaje mi się, że te chleby są dużo lepsze drugiego, trzeciego, czwartego dnia od upieczenia. Gdzie w takich ogólnie dostępnych chlebach drugi, trzeci dzień to już jest tragedia, prawda?
Ale one też zauważyłem, że kiedyś chleby najzwyczajniej robiły się czerstwe. Pamiętam jeszcze 30 lat temu można było z takim chlebem pójść do Parku Słowackiego i dać kaczkom. Teraz wiemy, że już się tego nie robi. No a teraz te chleby najzwyczajniej gniją. Często. Tak. Z czego to wynika?
Wynika z tego, co w tych chlebach jest. Ja na przykład mam takie swoje doświadczenia, że jeżeli mam w chlebaku tylko swój chleb, no to on leży, aż go zjem, 10 dni, 7, 8, 10. A jeżeli jestem gdzieś na mieście i kupuję coś, żeby spróbować, posmakować, jak inni robią, i mam ten chleb u siebie w chlebaku, no to po 3-4 dniach okazuje się, że mam popleśniały cały chleb. I to jest coś nie tak z chlebem, który jest teraz robiony.
No dobrze, to teraz przejdźmy jeszcze do twojej piekarni, bo ona się bardzo rozwinęła. Spodziewałeś się, że będziesz zatrudniać o wiele więcej osób niż siebie i pomocnika?
Nie, no tak jak mówiłem, plan był na cichą, spokojną pracownię. No a się stało, jak się stało. Jesteśmy... teraz jest około 10 osób i to tak w związku z tym, że mamy niewiele miejsca, pracujemy 24 na dobę, zawsze ktoś jest w piekarni. Jedni piekarze schodzą, wchodzą dziewczyny, które robią słodkości. Cały czas coś się dzieje.
To powiedz mi, z czego wynika ten taki paradoks? No bo niegdyś ten chleb, który kupowaliśmy 20-30 lat temu, on był taki, o którym teraz mówimy. On się spokojnie starzał, był smaczny, można było go odgrzewać i tak dalej, i tak dalej. On też kosztował niewiele. Teraz za taki sam chleb, który teoretycznie ma te składniki, które miały 20-30 lat temu, płacimy o wiele więcej, czasami 2-3 razy więcej niż za chleb, który dostaniemy w znanym dyskoncie.
Nie wiem jak u innych, u mnie głównymi jakby takimi rzeczami, które wpływają na cenę, to jest pracochłonność, czyli ludzie, no i energia później. I teraz chleb można z gotowej mieszanki przygotować w 2,5 godziny, w 2 godziny, w 1,5 godziny i on wtedy idzie do pieca, jest wypiekany. A mówię, a moje chleby, no tak jak robimy, no to jest 24-26. Chleb na piątek zaczęliśmy robić, dzisiaj jest czwartek, w środę wieczorem. Więc dzisiaj będzie wieczorem i w nocy wypiekany, żeby był na jutro. Po prostu jest potrzebny czas.
Ja czas, jak wiemy, czas to pieniądz.
Dokładnie. Nie można się spieszyć przy robieniu chleba.
Dobrze, to za chwilę wrócimy do tematu już nie chleba, a rogali świętomarcińskich, bo tutaj takie rogale mamy, będziemy analizowali ich skład, możemy także i próbować, ale zrobimy sobie krótką przerwę na muzykę, teraz Tina Turner.
Mała Czarna.
No sami przypomnę, Witek Kulski z piekarni Chlebszy. I dziś mówimy nie tylko o chlebie, mówimy oczywiście o rogalach świętomarcińskich, bo prawie 100 piekarni i cukierni z Poznania i Wielkopolski otrzymało w zeszłym tygodniu certyfikaty zaświadczające, że ich rogale są zgodne ze wszelkimi obowiązującymi ten wyrób normami. I no właśnie, chcemy dojść do tego drażliwego tematu certyfikatów, bo z jednej strony mamy właśnie te cukiernie, które walczą o ten certyfikat, z drugiej strony mamy te cukiernie, które już nawet o niego nie ubiegają. I sam rozmawiałem z wieloma cukiernikami, którzy zwracali uwagę na to, że nie zależy im. A dlaczego niektórym nie zależy? To jest pytanie, które kieruję do ciebie.
To nie jest trudne pytanie, przynajmniej w moim przypadku. Tak jak mówię, 5 lat temu, jak zacząłem przygodę z piekarnią, na pierwszy sezon rozpoczęliśmy już po rogalach, więc tylko w kolejnym roku musieliśmy te rogale dla naszych klientów przygotować. I też było pytanie, czy z certyfikatem, czy bez. No do momentu, jak dostałem do ręki dokument ze składem tych certyfikowanych, powiedziałem, że czegoś takiego u mnie w piekarni nie będziemy robić. Tam jest, nie można użyć masła, musi być margaryna. Muszą być sztuczne aromaty, migdałowy, cytrynowy do ciasta, okruchy piekarnicze do masy z makiem, musi być, nie mogą być jajka, musi być masa jajeczna. No, takie rzeczy, które u mnie w piekarni w ogóle nie mają, nie przekraczają progu.
Ale to dlatego możemy dojść do wniosku, że niektóre piekarnie sprzedają rogale świętomarcińskie, a bok sprzedają swoje rogale, które mają inne nazwy?
Właśnie, nie możemy używać świętomarcińskich, więc ja poszedłem jakby troszkę dookoła i mamy rogale nieświętomarcińskie.
Ale to jaki jest skład takich rogali? No bo wiemy, że jest ich dużo. No
ciasto jest w miarę proste. To jest mleko, masło, mąka. Robimy ciasto półfrancuskie, wałkowane z dobrym masłem. Ono ładnie listkuje, jest kruche, puszyste. Największe różnice są w nadzieniu. Na maśle smażymy orzechy, smażymy migdały. Do tego dodajemy miód. Do tego dodajemy bardzo dobrej jakości marcepan. Biały mak, to jest przesmażane. Do tego dodajemy rodzynki, które muszą swoje odleżeć w rumie. Są wtedy pełne smaku, takie, no, rumowe, bardzo dobre.
Aromatyczne.
Tak. Nie stosujemy w ogóle żadnych sztucznych aromatów, no bo to...
Tylko teoretycznie one są, te sztuczne są w certyfikacie.
Tak. Dlatego w ogóle nie podchodziliśmy, nie było już później żadnego tematu, czy robimy, czy nie robimy. Nie robimy, robimy swoje rogale, no takie, które...
No ale jak myślisz, z czego to wynika? Z czasów, kiedy ten certyfikat został ustanowiony 20 lat temu i faktycznie ta margaryna była tańsza i można było zrobić taki produkt bardziej ogólnodostępny? No bo umówmy się, taki certyfikowany paradoksalnie jest, chociaż z certyfikatem, tańszy, ale często w cukierniach okazuje się, że w związku z tym, że ma certyfikat, jest droższy.
No i to jest cała odpowiedź. Dla mnie idealnym rozwiązaniem, znaczy nie czuję się jakimś działaczem, który będzie walczył o wolność.
No wiadomo, nie mamy bojówek dla rogalowych.
Ale idealnym rozwiązaniem byłoby, żeby było dopuszczone stosowanie masła tych dobrych składników, które polepszają jakość.
Pytanie, czy jest w ogóle dyskusja na ten temat, żeby ten certyfikat zmienić, bo teoretycznie chyba trudno odkręcić.
Co, nie wiem, no ja, że tak powiem, robię swoje, robię te rogale. Wszyscy są zadowoleni i to jest tak, że to pewnie tam w 2012-2004 roku to zostało certyfikowane. Chronione pochodzenie geograficzne jest chyba z 2012 roku. No i nie wiem, co z tym można dalej powalczyć. Wydaje mi się, że tutaj władze Poznania musiałyby się za to wziąć, bo jednak rogal świętomarciński jest takim symbolem Poznania się zrobił, oprócz koziołków.
Ja najbardziej charakterystycznym takim produktem, tak, który jest znany już w całym kraju i zresztą jest podarowywany wielokrotnie także w innych miastach. No dobrze, ale jeżeli mam już takiego rogala, niezależnie jakiego, to też na co warto zwrócić uwagę, bo teoretycznie nawet te, które mają certyfikat, one się bardzo różnią od siebie, z czego też to wynika. W sumie przepis jest jeden, wytyczne są takie same, a każda cukiernia prezentuje coś innego. Są chyba dosyć duże wahania, jeżeli chodzi o...
Tak, no jedne są dekorowane orzeszkami arachidowymi, inni dekorują prawdziwymi orzechami. No to ciężko mi powiedzieć, wypowiadać się
za innych,
bo każdy ma pewnie swoje jakieś powody, którymi gdzieś tam kryje się cena i marża, no nie wiem.
A jeżeli chodzi o przetrzymywanie takiego rogala świętomarcińskiego, to najlepsze jest chyba tylko i wyłącznie świeże, czy jednak można było tam drugą młodość jeszcze wprowadzić?
To jest tak, że te rogale, no wiadomo, pierwszy, drugi dzień są bardzo dobre. Trzeciego dnia są dobre, czwartego dnia można je zjeść.
Na tej zasadzie.
W ten sposób, no.
Czyli w najbliższych dniach warto o tym pamiętać. No dobrze, to rozumiem, że cukierni mają teraz bardzo dużo pracy.
No my teraz dzień i noc mielimy mak, smażymy mak, wałkujemy ciasto i to praktycznie 24 na dobę już teraz ta praca się dzieje.
Ale widzę, że przyniosłeś tutaj
Tak, przyniosłem, żeby pokazać,
jak to wygląda.
Jak moim zdaniem
powinien.
Taki rogal powinien.
Ale powiedz mi, czy ta receptura, z której wykorzystacie, to jest jakaś receptura właśnie też stara? Skąd ona jest? Czy to jest jednak wasza wypracowana autorska?
Wiesz co, no, zaczęło się szukanie od tego, jak inni robią. Gdzieś po jakichś książkach, ze starszymi cukiernikami, którzy to kiedyś robili. No i tak metodą prób i błędów doszliśmy do tego, że jednak rodzynki to w rumie muszą siedzieć 5, 6, 7 dni, a nie 2 dni. Mak musi być przesmażony z taką ilością miodu, a nie mniejszą. No tak. Próbowaliśmy, aż wydaje mi się, że wyszło całkiem przyzwoicie.
Dobrze, powoli kończy nam się czas. My Państwu życzymy oczywiście smacznych rogali, niezależnie jakich, czy tych z certyfikantem, czy bez, bo przecież to symboli, każdy Wielkopolanin powinien takich zjeść jak najwięcej. Witias Kulski z Piekarni Chleb był Państwa i moim gościem. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
No i smacznego życzę przy okazji.
Chlebszego dnia życzę.
Radio Poznań.